Moi drodzy, cieszę się, że mogę tutaj występować. W jakimś sensie w ten sposób spłacam dług wobec ruchu Światło Życie, z którego wyrosłem. Zacząłem w 1974 roku i to, kim jestem i gdzie jestem i to, co robię, w dużym stopniu zawdzięczam właśnie ruchowi Światło Życie i cieszę się, że mogę w ten sposób spłacać swój dług. Przejdźmy już do prezentacji. Tu tylko krótka jeszcze informacja. Ten link na dole, to tam można znaleźć więcej tego, czym chcę się dzielić. Także moje audycje, które prowadzę od 2003 roku w Radio Maria i Telewizji Trwam. Już jest prawie 900 odcinków, więc mogę już rywalizować z Matysiakami, czyli Jeziorami. Można tam wszystkie te rzeczy znaleźć. Drodzy Państwo, życie konsekrowane. Święty Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata o życiu konsekrowanym pisze, że życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła oblubienicy do zjednoczenia z jedynym oblubieńcem. Nie wiem, czy Jan Paweł II, pisząc te słowa w adhortacji bardzo ważnych dla naszych rozważań, czy miał na myśli świętą Teresę od Dzieciątka Jezus. W każdym razie, kiedy ja przeczytałem przed wielu laty po raz pierwszy te słowa, natychmiast skojarzyły mi się one ze słynnym zapisem, jaki znajduje się w rękopisie B Dziejów Duszy świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która czytając list do Koryntian o tym, że miłość jest najważniejsza, odkryła swoje powołanie i stwierdziła, że w sercu Kościoła mej matki będę miłością. W ten sposób będę wszystkim i moje marzenie zostanie spełnione. Osoby konsekrowane są w sercu Kościoła, są sercem Kościoła, a wiemy, że serce ma to do siebie, że żywo reaguje na to, czym żyje ciało. Każdy najmniejszy ruch, nawet emocje, wywołują określone reakcje serca. I odwrotnie, jeżeli serce jest w złej kondycji, to na pewno odbije się na kondycji organizmu. Dlatego dobrze się składa, że my, którzy chcemy budować żywy Kościół i jesteśmy żywym Kościołem, interesujemy się także życiem konsekrowanym, bo nie można zrozumieć Kościoła, nie uwzględniwszy jego serca. A zatem życie konsekrowane jest w sercu Kościoła i jeżeli osoby życia konsekrowanego są dojrzałymi, to będzie to również owocować dojrzałością Kościoła jako wspólnoty wierzącej. Co ja chcę w moim wykładzie powiedzieć? Najpierw chciałbym wyjaśnić samo pojęcie konsekracja, wyjaśnić formy życia konsekrowanego. Następnie powiem parę zdań o tym, czym w istocie jest konsekracja, na czym ona polega, co jest miarą tej dojrzałości, bo to jest temat wiodący. I na koniec wskazanie na Maryję jako przykład osoby konsekrowanej i w pełni dojrzałej. Słowo konsekracja pochodzi od łacińskiego consecrare lub też consecratio. Zwróćmy uwagę na przeprostek conne, oznaczający wspólność, działanie razem. Temat tego pojęcia, sakrum, oznacza to, co jest święte, co oznacza rzecz poświęconą. Od tego słowa sakrum pochodzi też słowo sacer, oznaczające tego, który jest święty, albo to, co jest święte lub poświęcone. I dlatego łacińskie słowo sacerdos, czyli oznacza święty dar, święty posag, wiano lub po prostu święty dar. Sacer, sa consecratio można też wywodzić od słowa seco, secare. Od tego słowa też pochodzi pojęcie sekta, czyli coś odciąć. Co w istocie by znaczyło etymologicznie słowo konsekracja, consecratio? Oznacza poświęcenie Bogu, całkowite poświęcenie Bogu z jednoczesnym odcięciem się od świata, od tego, co nieświęte, tego, co jest profane. Proszę Państwa, dawniej mówiono o konsekracji przedmiotów i miejsc oraz konsekracji osób. Jeszcze starsi kapłani często mówią o konsekracji Kościoła. Spotykamy takie informacje, że Kościół był konsekrowany. Obecnie w teologii, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II, pojęcie konsekracji odnosi się wyłącznie do osób. I tak jak powiedziałem, oznacza ono wybranie i poświęcenie człowieka przez Boga dla Jego chwały. To jest ważne, zwrócenie uwagi na to, że to nie człowiek siebie czyni darem dla Boga. To Bóg sobie wybiera tego, kogo chce i to Bóg czyni tego człowieka darem dla siebie. Konsekracja więc to jest inicjatywa Boga względem człowieka, na którą on odpowiada i w ten sposób oddaje chwałę Bogu, to znaczy wchodzi w harmonię z Bożym działaniem. Zwróćmy uwagę, że także współcześnie słowo konsekracja znajduje zastosowanie do liturgii. We mszy świętej ten kulminacyjny moment nazywany jest konsekracją, choć, jak powiedziałem, słowo konsekracja w tej chwili ma zastosowanie personalne. Mówi się o konsekracji tylko w odniesieniu osób, z tym jednym pozornym wyjątkiem, jakim jest Eucharystia. Tam wprawdzie mamy do czynienia z materią chleba i wina, ale one przecież stają się osobą Jezusa Chrystusa, ciałem i krwią. Dlatego możemy także słowo konsekracja odnieść do przemiany chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Słowo konsekracja odnosi się także do sakramentu święceń, zwłaszcza święceń biskupich. A zatem zwróćmy uwagę na zasadniczą kwestię, jaką jest chrzest święty, który jest tą bazową konsekracją. Każdy z nas przez chrzest święty został konsekrowany, uczyniony darem dla Boga. Na mocy tej konsekracji chrzcielnej, która jest podstawą jakiejkolwiek innej konsekracji w Kościele, możemy mówić o konsekracji na mocy sakramentu święceń i o konsekracji na mocy profesji rad ewangelicznych. Na bazie tej samej konsekracji chrzcielnej swoje miejsce i zadania w Kościele mają osoby świeckie, ma laikat. Jeżeli chodzi o konsekrację kapłańską, to tylko tak dla pełnego obrazu, warto zauważyć, że w dokumentach Soboru Watykańskiego II słowo konsekratio lub konsekrare występuje w sumie 45 razy, z czego 19 razy, czyli jak widzimy około 42%, dotyczy konsekracji kapłańskiej, a zwłaszcza biskupiej i konsekwencji z tego wypływających. 25 razy w dokumentach Soboru Watykańskiego II, który się odbył, przypomnijmy, w latach 1962-65, słowo konsekratio bądź konsekrare aż 25 razy odnosi się do profesji rad ewangelicznych. W dokumentach soborowych mówi się na ogół o konsekracji zakonnej. To jest pewne zawężenie, ale już po Soborze Watykańskim II to pojęcie znacznie zostaje rozszerzone. I otóż, proszę Państwa, przywykliśmy mówić o konsekracji, o życiu konsekrowanym niemal wyłącznie w odniesieniu do osób zakonnych. I ja osobiście doznaję pewnego dyskomfortu emocjonalnego, kiedy słyszę w liturgii bardzo często, ale także w mediach katolickich, gdzie prowadzone są modlitwy i podawana jest intencja. Na przykład módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne, czasem dodaje się kapłańskie, zakonne i misyjne. I we mnie wtedy rodzi się taki bunt pewien. Dlaczego tylko zakonne? Może do konkretnego zakonu się módlmy o powołanie. Proszę Państwa, jeżeli ktoś mówi tylko o powołaniach zakonnych, mając na myśli życie konsekrowane, to dopuszcza się pewnego redukcjonizmu. To jest pewien anachronizm świadczący o braku znajomości tej rzeczywistości. I rzeczywiście, jeśli chodzi o życie konsekrowane, jest wiele nieporozumień, wiele jeszcze do zrobienia jest pod tym względem. Otóż od czasów Soboru Watykańskiego II mówimy już nie tyle o życiu zakonnym, co mówimy o życiu konsekrowanym, mając na myśli całe bogactwo życia Kościoła w tych różnych formach życia konsekrowanego. Święty Jan Paweł II w wspomnianej adhortacji Vita Consecrata wymienia aż 7 form życia konsekrowanego. I każdy, kto ma dobre rozeznanie życia Kościoła, kto interesuje się życiem Kościoła, nie będzie lekceważył tego, co jest w oficjalnych dokumentach Kościoła, które, jeszcze raz podkreślam, wyraźnie mówią o życiu konsekrowanym, stosując pojęcie znacznie szersze niż życie zakonne. Otóż mamy 4 formy życia konsekrowanego wspólnotowego i 3 formy życia konsekrowanego indywidualnego. Żeby lepiej rozumieć tę dojrzałość życia konsekrowanego, które jest tematem wiodącym, krótko wyjaśnijmy, czym są poszczególne formy, z którymi mamy do czynienia na co dzień, często nie zdając sobie sprawy i nie zawsze wiedząc też, jak się zachować, na przykład w stosunku do członków, czy raczej członki Instytutów Świeckich. Czasami pytają, czy do tych osób należy mówić przez siostro, czy to są zakonnice, czy to są... Kto to jest? No więc dużo jest takich nieporozumień. Nie ma czasu, żeby tu opowiadać różne anegdoty z tym związane, jakie miałem okazję słyszeć i tak dalej, ale na to chcę Państwa uczulić. Otóż mamy mnichów i mniszki. To są te najstarsze formy życia konsekrowanego, sięgające aż późnego średniowiecza. I tu na przykład takimi mnichami są benedyktyni czy karmelici, siostry karmelitanki, te klauzurowe karmelitanki bose, czy siostry klaryski, wiele, wiele innych. To są mnisi. Czym oni się charakteryzują? Zwłaszcza jeśli chodzi o żeńską formę, są to osoby, które żyją w klauzurze, ścisłej klauzurze papieskiej, oddają się modlitwie, pokucie, żyją życiem eklezjalnym, ale właśnie od strony tej kontemplatywno-pokutnej. Raczej nie zajmują się apostolstwem na zewnątrz, lecz można powiedzieć tym apostolstwem ad intra, właśnie tym byciem sercem Kościoła, które czuje wszystko to, czym Kościół żyje i wspiera Kościół swoją modlitwą, swoją pokutą. Nie znaczy to, że osoby będące mnichami czy mniszkami są wyizolowane ze świata. Pewnie Państwu wiadoma jest taka anegdota. Opowiadają o kardynale Wojtyle, jeszcze jako arcybiskupie Krakowa, że jak naprawdę chciał się dowiedzieć, co tak się dzieje w diecezji, ale tak na serio, na szczerze, nie to, co księża mu tam przy okazji kadzą, to gdzieże? Do klasztorów, do dominikanek, do karmelitanek. Tam się dowiadywał całej prawdy, z jakimi problemami księża w diecezji się borykają, bo księża przychodzili właśnie do klasztorów, do sióstr, prosząc o modlitwę w takich czy innych trudnych sprawach. Dalej, mamy instytuty zakonne, czyli to, co zwykło się nazywać zakonami, choć pojęcie zakon jest bardzo nieostre, bo zakon może oznaczać zarówno mnichów, mniszki, jak i instytuty zakonne, jak i stowarzyszenia życia apostolskiego. Więc to pojęcie też jest nieprecyzyjne. Instytuty zakonne są to formacje życia konsekrowanego, mniej więcej te, które są od czasów nowożytnych, a więc od XVI wieku po nasze czasy. Ich specyfiką jest to, że oprócz tych zasadniczych kwestii, jakim jest profesja rad ewangelicznych, jakim jest życie wspólne, jest prowadzenie dzieł apostolskich. podejmowanych właśnie poza klasztorem. W związku z tym ich klauzura, czyli ta strefa zamknięta, dostępna tylko dla mieszkańców klasztoru, nie jest tak surowa, tak ścisła, jak w przypadku mnichów czy mniszek. Zapewne Państwo wiecie, że instytuty zakonne można podzielić na dwie takie kategorie. Tu głównie chodzi o żeńskie instytuty zakonne, mianowicie instytuty zakonne habitowe i niehabitowe. Warto w tym miejscu zauważyć, że pionierem w skali świata, w historii Kościoła, pionierem życia niehabitowego osób konsekrowanych, osób zakonnych, jest błogosławiony ojciec Konrad Koźmiński, kapucyn, który założył kilkanaście zgromadzeń żeńskich, kilka męskich. W tej chwili pozostały tylko kilkanaście zgromadzeń żeńskich, które nie noszą habitu, ale to nie zmienia faktu, że są to osoby zakonne, prowadzą życie wspólne i prowadzą także dzieła apostolskie wspólne. To, co jest ważne, to wspólnota domu, a więc wspólne zamieszkiwanie w domu, pod wspólnym dachem, wspólne posiłki, wspólna modlitwa i wspólne dzieła apostolskie. Na przykład mamy przedszkole sióstr, na przykład tam urszulanek, czy przedszkole, czy szkoła, liceum sióstr niepokalanek. Więc oficjalnie zgromadzenie prowadzi jakieś dzieło apostolskie. Dalej mamy Stowarzyszenia Życia Apostolskiego. Są to formy tak mniej więcej sięgające XVII wieku, więc są to osoby żyjące konsekracją, ale ich głównym celem tego życia wspólnego jest podejmowanie dzieł apostolskich. Akcent spoczywa nie tyle na osobistym uświęcaniu się, co przede wszystkim na apostolstwie. I mamy najnowszą formę życia konsekrowanego wspólnotowego, jaką są instytuty świeckie. Taka jest oficjalna nazwa. Instytuty świeckie zostały ustanowione przez papieża Piusa XII konstytucją Provida Mater Ecclesia 2 lutego roku 1947, więc historycznie biorąc, instytuty świeckie są najmłodszą formą życia konsekrowanego, choć w historii spotykamy praktycznie już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa osoby świeckie, żyjące w świecie, zachowujące świecki styl życia, co nie znaczy, że laicki, bezbożny, ale świeckość stroju, świecki charakter pracy, mieszkanie we własnym domu. Takie osoby były praktycznie w historii Kościoła od początku, natomiast jako uznana i zatwierdzona przez Kościół forma życia konsekrowanego istnieją od 1947 roku. Pewną specyfiką instytutów świeckich jest to, że są to osoby, w skali świata jest tych osób około 35 tysięcy, więc można powiedzieć niewiele. W Polsce jest 20 kilka tysięcy osób zakonnych, a w całym świecie osób w instytutach świeckich około 35 tysięcy. W Polsce jest około 1200 w 30 kilku instytutach. Z tego połowa jest pochodzenia polskiego, połowa zagranicznego, głównie włoskiego. Specyfiką tych osób jest to, że to są głównie kobiety. W 90 kilku procentach są to kobiety. No, tak to się jakoś ułożyło. I tak jak powiedziałem, są to osoby, o których na ogół nie wiemy, że są osobami konsekrowanymi. Bardzo ważną dla instytutów świeckich jest dyskrecja, a więc to ukrywanie się przed światem, trochę podobnie jak siostry niehabitowe, z tym, że w przypadku instytutów świeckich ta dyskrecja jest narzędziem ewangelizacji, jest narzędziem służby Kościołowi w środowiskach, w które nie mogą wejść ani kapłani, ani inne osoby konsekrowane. Nie będę więcej tutaj mówił na ten temat, bo mamy inny cel naszej refleksji. Jeszcze tylko dopowiem, że oprócz tych czterech głównych form życia wspólnego osób konsekrowanych mamy trzy indywidualne, a mianowicie dziewice konsekrowane, w przypadku których, aby być dziewicą konsekrowaną, oczywiście po spełnieniu pewnych wymogów formacyjnych, wystarczy złożenie ślubu czystości. Podobnie jest w przypadku wdów konsekrowanych, a więc nie jest konieczne składanie ślubu czy tak zwanej profesji ubóstwa czy posłuszeństwa, choć często tak jest. No i mamy też pustelników. Z tym, że jeśli chodzi o pustelników, to chciałbym tu zwrócić uwagę na pewną odmienność. Co innego jest pustelnik de facto, co innego pustelnik de jure. Mówiąc inaczej, pustelnik jako taki i pustelniczy styl życia. Na przykład kiedyś przed laty miałem okazję być w Szczecinie przy okazji ingresu arcybiskupa Dzięki i zamieszkałem w domu rekolekcyjnym, który sąsiadował z ogrodem sióstr karmelitanek. Jak mi powiedziano, w tym ogrodzie sióstr karmelitanek jest właśnie pustelnia, a właściwie rekluzja, w której mieszka jedna z karmelitanek, bodaj imię siostra Miriam, która właśnie prowadzi życie pustelnicze. Żyje jako pustelnica, choć prawnie biorąc jest karmelitanką. Podlega władzy swojej przełożonej. Podczas gdy, w cudzysłowie powiem, rasowy pustelnik podlega władzy biskupa diecezjalnego. Więc tu mamy tę pewną odmienność. Co innego pustelnik jako taki, który podlega jurysdykcji biskupa i biskup decyduje o jego konsekracji, o jego życiu, a co innego osoba zakonna, która prowadzi styl życia pustelniczego, też nazywana bywa pustelnikiem. Czym jest wobec tego, przy tej wielości form życia konsekrowanego, czym jest życie konsekrowane? Proszę Państwa, zwróćmy uwagę na te wyróżnione tutaj słowa. Życie konsekrowane jest głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Jezusa Chrystusa. Jest darem Boga Ojca, a więc to nie jest nasz wybór tylko. Osoba konsekrowana nie może powiedzieć, ja wybieram taką drogę i ja tą drogą chcę iść. Raczej przyjmuje to jako dar, jako zaproszenie, które jest darem Boga Ojca, udzielonym Jego Kościołowi, a więc życie konsekrowane nie jest dla mnie, dla mojej świętości, dla mojego komfortu duchowego, ale jest dla Kościoła, które realizowane jest za sprawą Ducha Świętego. A podstawą tej konsekracji jest profesja rad ewangelicznych, dziewictwa, ubóstwa i posłuszeństwa, które są szczególnymi przymiotami Jezusa Chrystusa. Dlaczego mówi się o raczej profesji, aniżeli o ślubach? Często tak mówimy, śluby zakonne. No właśnie, znowu to jest zawężenie. Nie dość, że mówimy o ślubach zakonnych, trudno mówić o ślubach zakonnych w przypadku dziewicy konsekrowanej, ona nie jest zakonnicą, czy na przykład w przypadku członkini Instytutu Świeckiego, bo ona też nie jest zakonnicą, jest po prostu członkinią Instytutu. Poza tym słowo śluby to jest tylko jedna z form tego publicznego zobowiązania się do życia radami ewangelicznymi, czystością, ubóstwem, posłuszeństwem. Stąd używa się pojęcia profesja, czyli publiczne wyznanie, zobowiązanie się, czy to poprzez śluby, czy poprzez przyrzeczenia, czy jakieś inne formy publicznego zobowiązania się. Warto też zwrócić uwagę, że ta profesja rad ewangelicznych, a więc to zobowiązanie się do dziewictwa, ubóstwa i posłuszeństwa, czyni widzialnym w świecie Królestwo Chrystusowe. A więc jest samo przez się pewnym świadectwem Bożego Królestwa w rzeczywistości doczesnej. Można inaczej powiedzieć, że konsekracja to głębokie zakorzenienie w przykładzie życia i w nauczaniu Jezusa Chrystusa, określane często w dokumentach Kościoła poświęconych życiu konsekrowanemu jako sequela Christi, od łacińskiego słowa sequi, sequere, czyli iść, podążać za Chrystusem, a dosłownie stawiać stopy w Jego ślady, jakie On pozostawi. Więc to jest takie bardzo wierne, w niektórych dokumentach jest mowa o tym, że to jest takie naśladowanie Chrystusa z bliska. takie bardzo bliska zażyłość z Chrystusem, Jego naśladowanie. A zatem bardzo mocno w życiu konsekrowanym wybrzmiewa ten wymiar chrystologiczny. I już od razu tutaj dotykamy zasadniczego tenoru tej refleksji, a mianowicie, że dojrzałość osób konsekrowanych mierzy się tą bliskością z Chrystusem. Jeśli chcemy mówić o dojrzałości osób konsekrowanych, tak jak zresztą w ogóle o dojrzałości chrześcijan, członków Kościoła, to miarą jest ich więź, ich zażyłość, naśladowanie Jezusa Chrystusa. Chrystus jest po prostu miarą tej dojrzałości. A więc nie jakieś kryterium psychologiczne, kryterium antropologiczne, czyli kwestia wieku i tak dalej, ale kryterium chrystologiczne. Chrystus jest miarą naszej dojrzałości. Życie konsekrowane nazywa się także imitatio Christi, czyli właśnie tym odwzorowaniem Chrystusa, odwzorowaniem Jego stylu życia, bardziej nawet odwzorowaniem Jego postawy, aniżeli takiego zewnętrznego sposobu bycia. Jeszcze raz powtórzmy, że życie konsekrowane jest darem Boga Ojca, udzielonym Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. Więc życie konsekrowane ma wymiar trynitarny. Święty Jan Paweł II we wspomnianej adhortacji Vita Consecrata bardzo mocno podkreśla, że życie konsekrowane jest zakorzenione w życiu Przenajświętszej Trójcy, że źródłem ostatecznym czy jakąś inicjatywą tej formy życia w Kościele jest Boska Przenajświętsza Trójca. I wreszcie to, co przed chwilą mówiłem, bo to jest komentarz do tych słów przed chwilą tutaj pokazanych, to uobecnianie Chrystusa w świecie, to po prostu bycie świadkiem. Ci, którzy noszą strój właściwy temu stanowi życia, już przez właśnie samą widoczność dają świadectwo. No ale ktoś powie, a jaki wobec tego ma sens życie zakonne, niehabitowe, albo na przykład osoby świeckie konsekrowane, takie jak członkowie czy członkini instytutów świeckich, czy dziewice konsekrowane, w jaki sposób oni dają świadectwo, skoro nie są widoczni, nie mają zewnętrznych oznak, ale rzeczywiście świadectwo ich życia i postępowania. Oni nie muszą mówić, nawet nie potrzebują, nawet nie powinni mówić, kim są. Wystarczy, że są tymi, kim są, poprzez swoje działanie, poprzez swoje postawy. Dam prosty przykład. Jedna z moich znajomych pani, która jest członkinią Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla, jest lekarzem, ma specjalizację, jeśli chodzi o naturalne metody regulacji poczęć i została jako lekarz, jako specjalista od tych spraw zaproszona do pewnej elitarnej szkoły w Lublinie i mówiła właśnie o metodzie Billingsów, co do której ma certyfikaty, ma znajomość tej materii. I przedstawiała sprawę właśnie tych ekologicznych aspekty i moralne i inne naturalnych tych metod. I nikt tego nie kwestionował, bo to mówi lekarz. Ale gdyby ona powiedziała, no ja jestem członkiem Instytutu Świeckiego, tu taka forma życia w Kościele, no to Państwo sobie zdajecie sprawę, że od razu na dzień dobry byłaby spalona, bo głosi stanowisko Kościoła. A tymczasem ona głosi stanowisko medyczne, obiektywne, jako osoba, która daje świadectwo prawdy, jaką żyje. Święty Jan Paweł II we wspomnianej adhortacji Vita Consecrata wyjaśnia, że życie konsekrowane, i to jest mniej więcej układ treści tej adhortacji, że życie konsekrowane to jest confessio trinitatis, signum fraternitatis i servicium caritatis. A zatem życie konsekrowane jest takim wyznaniem wiary w Przenajświętszą Trójcę, bo od Ojca a Patre do Ojca podąża, ad Patrem per Filium, Chrystus jest dla nich drogą, in Spiritu Sancto, w Duchu Świętym. Życie konsekrowane jest także określane przez Jana Pawła II jako signum fraternitatis, znak braterstwa. Dlatego, że przede wszystkim respektuje posługę władzy, więc przełożeństwo w instytutach życia konsekrowanego ma nie tylko charakter organizacyjno-dyscyplinarny, ale teologiczny. To jest posługa władzy, która gwarantuje spełnianie się w zobowiązaniach wynikających z profesji rad ewangelicznych. Więc jeżeli mówimy o posłuszeństwie, no to posłuszeństwie komu? Przełożonemu. A przełożony reprezentuje wolę Pana Boga i przełożony służy rozpoznawaniu woli Boga względem tej osoby. Bardzo ważnym jest też braterstwo i budowanie duchowości komunii, której święty Jan Paweł II poświęca wiele uwagi. Właśnie osoby konsekrowane to ci, to te osoby, które pokazują w wymiarze świata, na czym polega prawdziwe braterstwo ludzi w Kościele. No i wreszcie servicium caritatis, czyli służba miłosierdzia, służba miłości. Poprzez podejmowanie ewangelizacji, misji, poprzez prowadzenie dzieł edukacyjnych, czy poprzez działalność charytatywną różnego rodzaju. Konsekracja, o której tu mówimy, ma za przedmiot wspomniane już przeze mnie trzy główne rady ewangeliczne, które są szczególnymi rysami osobowości Jezusa Chrystusa, a więc czystość, ubóstwo, posłuszeństwo. Bardzo często czystość jest redukowana tylko do takiego wymiaru cielesnego, wręcz seksualnego. No jeżeli ktoś nie popełnia grzechów seksualnych, to znaczy żyje w czystości. To trochę za mało. Pojęcie czystości jest jedno. Nie ma czystości dla osób konsekrowanych, dla kapłanów i czystości dla małżonków i osób niezamężnych, dla młodzieży. Czystość jest jedna w istocie, a polega ona na integracji osoby, posiadaniu siebie, w dawaniu siebie. Jak to często podkreślał sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, cytując Sobór Watykański II. Posiadam siebie, jestem darem integralnym, nie rozmieniam się. Jestem całkowicie dla Pana, jestem całkowicie dla wybranej osoby, którą kocham miłością oblubieńczą. To jest prawdziwa czystość i tak ona jest rozumiana w życiu konsekrowanym. Dalej, ubóstwo, do którego te osoby się zobowiązują, nie jest nędzą. Nie mylmy ubóstwa z nędzą. Czasem mamy takie fałszywe wyobrażenie. Ja też jako kleryk byłem kiedyś zgorszony tutaj na Jasnej Górze. Byłem na jakiejś pielgrzymce. No i mieszkałem tam jeszcze tak zwany Stary Świat, czyli taka część klasztoru, z klerykami franciszkanami. No i właśnie rano jeden z kleryków goli się taką maszynką, o której ja bym mógł sobie pomarzyć. I wtedy byłem taki trochę zgorszony. Tak sobie pomyślałem, o, to jest właśnie ubogi zakonnik. Ale potem zrozumiałem, że ubóstwo nie polega na dziadostwie. Wiemy dobrze, że rzeczy tanie są najdroższe. Poza tym, to nie chodzi o to, czy ja mam tu drogą rzecz, czy tanią rzecz. Rzecz polega na tym, że jestem ubogi, to znaczy wolny w stosunku do posiadania tych dóbr. Więc ubóstwo jest wolnością w posiadaniu dóbr, jakie Pan Bóg daje. Jest tą sztuką przyjmowania dóbr z wdzięcznością i radością w służbie bliźniemu. Jeżeli nic nie mam, to też nic nie dam. A właśnie ubóstwo polega na tym, że jestem gotów, jestem wolny w stosunku do dóbr, którymi mogę się dzielić. To jest miara dojrzałości właśnie. Są osoby nędzne, żyjące w nędzy, które nic nie mają i są tak zatroskane, żeby mieć cokolwiek, że właściwie cały świat się kręci wokół tego, żeby coś dostać, żeby coś mieć. Kiedyś na okazję zabrałem jakiegoś młodego człowieka i on od razu zaczął mówić: proszę Pana, nie mógłby mi Pan dać jakieś tam parę złotych? I godzinę jazdy on cały czas tylko mówił o tym, że on potrzebuje pieniędzy i to, i tamto. I tylko się kręcił tylko wokół tego. Człowiek wręcz zniewolony posiadaniem czegokolwiek. To nie jest prawdziwe ubóstwo. No i posłuszeństwo, które też nie jest ślepym odwzorowywaniem woli przełożonych, ale szukaniem woli Bożej poprzez dialog. Stąd posłuszeństwo. Najpierw słucham, a potem podejmuję działanie. Zarówno przełożony, jak i podwładny mają obowiązek słuchać, wsłuchiwać się w siebie nawzajem, aby w ten sposób usłyszeć, jaka jest wola Boża względem nich, względem wspólnoty, względem konkretnej osoby. Na tym polega też właśnie dojrzałość w tym zakresie. No i wreszcie ważnym wymiarem są więzi braterskie, bądź też życie wspólne. W przypadku tych czterech wymienionych form mówimy o życiu wspólnym. W przypadku indywidualnych form życia konsekrowanego mówimy raczej o więziach braterskich. Przecież nie żyje dla siebie, nikt nie umiera dla siebie, nikt nie jest samotną wyspą, ale żyjemy w relacjach międzyludzkich, więc osoby konsekrowane zawsze pozostają w tych więziach braterskich w różny sposób. I to jest nieodłączny element ich duchowości. Dodajmy jeszcze, że oznaką owej konsekracji na mocy profesji rad ewangelicznych jest między innymi tradycyjnie zmiana imienia chrzcielnego, która była obowiązkowa do Soboru Watykańskiego II. Kiedy osobom konsekrowanym, zwłaszcza osobom zakonnym, zmieniano imię, podkreślając, że konsekracja na mocy rad ewangelicznych jest nowym chrztem. Tymczasem po Soborze Watykańskim II sytuacja inaczej się widzi w teologii. Są wspólnoty, w których jest zmiana imienia. Są wspólnoty, które zostawiają dowolności pozostanie przy imieniu chrzcielnym bądź też imieniu nowym, tym zakonnym, często z predykatem. Albo jest po prostu, nadal pozostaje imię chrzcielne. Chodzi o to, że w ten sposób podkreśla się tę bazowość konsekracji na mocy sakramentu chrztu. Warto tu jeszcze dodać, że pewnym taką cechą specyficzną jest właśnie to, że imię zwykle w danym zgromadzeniu, tu mówimy głównie o zgromadzeniach zakonnych, żeńskich, takie imię jest unikalne na ogół. A więc ja na przykład mam moją uczennicę, która jest pod przeorysią w jednym z klasztorów karmelitańskich i kiedy do niej piszę list, ja nie muszę pisać jej nazwiska. Wystarczy, że napiszę jej imię i nikt nie ma wątpliwości, o kogo chodzi, bo innej takiej siostry żyjącej w zgromadzeniu nie ma. Może być siostra już nie żyjąca, ale aktualnie jest ona tylko jedna. Często właśnie w zgromadzeniach, a zwłaszcza wśród mnichów i mniszek, jest predykat, czyli to takie dopowiedzenie do imienia, jak na przykład mamy święty Jan od krzyża, Teresa od Jezusa, czy Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza i tak dalej. Ten predykat określa pewien kierunek duchowości, pewien styl życia duchowego. To jest oznaka konsekracji. W przypadku kobiet konsekrowanych najczęściej jest to obrączka, a w niektórych zgromadzeniach, jak na przykład siostry Zmartwychwstanki, zamiast obrączki jest pektorał, krzyż. Siostra po ślubach wieczystych zakłada krzyż. Tak samo siostry w większości zgromadzeń po ślubach wieczystych zakładają obrączkę, na ogół obrączkę srebrną. U sióstr niepokalanych, które założyła błogosławiona Marcelina Darowska, oznaką siostry profeski, czyli siostry, która złożyła profesję wieczystą, jest niebieski sznur, niebieski pasek. Siostry, które są jeszcze na ślubach czasowych, noszą pasek biały. To są takie niuanse, takie drobiazgi, ale one też pozwalają nam się orientować w tej rzeczywistości życia konsekrowanego, która dla wielu osób jest wciąż tajemnicza i nierozpoznana. I dodam jeszcze, że w przypadku zakonów męskich czy osób konsekrowanych męskich, warunkiem przyjęcia święceń kapłańskich, choć niekoniecznie, bo instytuty zakonne są także instytutami tak zwanymi laickimi, gdzie są bracia, nie wszyscy są ojcami, nie wszyscy mają święcenia kapłańskie, są także bracia, ale warunkiem przyjęcia święceń jest złożenie profesji wieczystej. I właśnie miarą tej dojrzałości na drodze życia konsekrowanego jest chrystoformizacja. To pojęcie wywodzi się od słów świętego Pawła z listu do Galatów. Za chwilę pewnie zobaczycie Państwo ten tekst. Gdzie właśnie święty Paweł pisze, że dzieci moje ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus ukształtuje się w was. Chrystus ukształtuje, ten kształt Chrystusa w sobie. To jest chrystoformizacja. Czy mówiąc inaczej, jest to upodobnienie do Chrystusa w Jego postawie wobec Ojca, wobec ludzi, wobec całego Bożego stworzenia. I tak naprawdę chrystoformizacja jest zobowiązaniem każdego chrześcijanina. Każdy z nas przez sam fakt, że przyjął chrzest, że stał się chrześcijaninem, czyli właśnie kimś chrystusowym, to greckie Christianoi, jak nazwano uczniów Chrystusa w Antiochii, oznacza tego, który należy do Chrystusa, który jest chrystusowy, który jest ukształtowany na wzór Chrystusa. A więc chrystoformizacja to jest zadanie każdego pochrzczonego. To jest właśnie miara jego duchowej dojrzałości, także dojrzałości osób konsekrowanych. Mówimy zatem o postawie. Postawa wyraża się w trzech takich płaszczyznach: w aspekcie poznawczym, aksjologiczno-afektywnym i działaniowym. Jeżeli chcemy opisać postawę odwzorowania Chrystusa w sobie, to przede wszystkim pytam się, czy ja znam Chrystusa, czy ja wiem, kim On jest, co ja wiem o Chrystusie. Następnie, dlaczego On dla mnie jest ważny, skoro Go poznałem, dlaczego On jest dla mnie ważny, jakie On zajmuje miejsce w moim sercu, w mojej przestrzeni życia, w mojej hierarchii wartości i wreszcie, co czynię, aby potwierdzić, że Chrystus, którego poznaję, którego uznaję, wybieram jako mojego Pana, jest rzeczywiście moim Panem, a więc potwierdzenie w działaniu. Dalej, proszę Państwa, rozwijając tę myśl, zwróćmy uwagę, że osoba konsekrowana w trosce o swoją dojrzałość, o swój duchowy rozwój, stale siebie pyta w tym wymiarze poznawczym, czy znam Chrystusa, czy wiem, kim On jest dla mnie. Miarą dojrzałości tej osoby jest zatroskanie o to, aby poznawać Chrystusa poprzez studium, zwłaszcza Słowa Bożego, nauki Kościoła, często poprzez dokształcanie teologiczne, głównie po linii życia duchowego. Mamy na przykład na naszym uniwersytecie od wielu lat podyplomowe studia duchowości katolickiej. Oprócz studiów specjalistycznych, doktoranckich, mamy studia podyplomowe, na które każdego roku zapisuje się co najmniej kilkanaście osób konsekrowanych, zarówno osób zakonnych, jak i z instytutów świeckich, właśnie dla pogłębienia swojej znajomości Chrystusa. Dalej, osoba konsekrowana w trosce o swoją duchową dojrzałość stawia sobie to pytanie zasadnicze, które Chrystus stawiał uczniom. Niedawno słyszeliśmy w liturgii. Kim jest dla ludzi Jezus Chrystus? Kim ja jestem dla ludzi? Co ludzie uważają? Za kogo mnie mają? A potem pyta, a wy za kogo mnie uważacie? To jest właśnie pytanie o dojrzałość. No i wreszcie wiara jest martwa bez uczynków, jak pisze święty Jakub Apostoł, co też niedawno słyszeliśmy w liturgii, jeszcze przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. A więc dojrzałość będzie się wyrażała w tym działaniu, w tej konsekwencji postępowania zgodnie z tym, za kogo Chrystusa uważa. Święty Franciszek Salezy, już powoli zbliżam się do końca, Święty Franciszek Salezy w takim wspaniałym dziele Filotea, którą polecam każdemu jako pożyteczną lekturę, życie duchowe, nazywane przez niego życiem pobożnym, porównuje do drabiny. Drabina ma dwa boki i szczeble. Jeden bok to życie modlitwy, drugi bok to życie sakramentalne, a owe szczeble, o których pisze święty Franciszek Salezy, czyniąc aluzję do Księgi Rodzaju, do snów patriarchy Jakuba, który widział drabinę opartą o ziemię sięgającą nieba, po której aniołowie schodzili na ziemię i z ziemi wstępowali do nieba. Te szczeble to jest postęp w cnotach. Jeżeli właśnie w dwóch aspektach, tej naszej bogomyślności, czyli wysiłku ascetycznym, który kieruje nasze myśli ku Bogu i w naszym zaangażowaniu w służbę bliźniemu, czyli miłosierdzie. To są te trzy zasadnicze kryteria, którymi możemy mierzyć dojrzałość duchową. Drabina, w której by zabrakło szczebli, albo drabina, w której by brakowało jednego bądź drugiego boku, taka drabina jako sprzęt jest nie tylko nieużyteczna, ale wręcz niebezpieczna. Proszę Państwa, to samo można powiedzieć o życiu duchowym. Życie duchowe, w którym byłby deficyt modlitwy, a było na przykład mocny akcent położony na ascezę, albo na przykład dużo modlitwy i to takiej z efektami, a nie byłoby życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego, takie życie duchowe jest koślawe, jest niedojrzałe, jest niebezpieczne. Dojrzałość duchowa, o której mówimy, jest procesem dynamicznym. To nie jest coś, co się osiąga raz na zawsze. To jest ciągła zdolność dojrzewania. To jest tak, jak kiedyś ksiądz Lachnicki powiedział, że prawdziwym uczniem Chrystusa jest ten, kto jest zdolny pozyskiwać uczniów Chrystusowych. To samo można powiedzieć o dojrzałości duchowej, szczególnie w odniesieniu do osób konsekrowanych. Dojrzałymi są wtedy, kiedy stale dojrzewają. Człowiek dojrzały to jest ten, który ciągle nosi w sobie głód wzrostu. Ktoś, kto twierdzi, że już osiągnął szczyty doskonałości, daje dowody swojej niedojrzałości. To ma także zastosowanie do osób konsekrowanych. I proszę Państwa, skoro już trzeba lądować, to tylko zwrócę uwagę, że Maryja jest tą, która uczy, jak być osobą konsekrowaną w pełnym tego słowa znaczeniu. Ona jest osobą konsekrowaną, bo Bóg ją wybrał dla siebie, bo ją sobie poświęcił, czyniąc ją niepokalaną. Duch Święty ją napełnił, co potwierdził Archanioł chwili zwiastowania. Maryja jest osobą, wzorem osób konsekrowanych poprzez to, że w pełni odpowiada na zwiastowanie anielskie. Została przeustwiona tajemnicą wcielenia, stając się matką Boga i człowieka. I tak dalej. To są prawdy oczywiste, nie trzeba ich tutaj specjalnie eksponować. I może już na zakończenie przywołam tylko ten tekst na czerwono, przeczytam, będzie Państwu łatwiej go przyjąć. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort wskazuje na Maryję jako formę Dei, taką, tak jak jest prasa, której się wyciska jakieś kształty, więc Maria jest taką forma Dei. I pisze święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, że wielka jest różnica pomiędzy wyciosaniem posągu za pomocą młota i dłuta, a odlaniem go w formie. Rzeźbiarze często się napracują i dużo zużyją czasu, zanim wyrzeźbią posąg dłutem i młotem. Natomiast by odlać posąg w gotowej formie, mało potrzeba pracy i czasu. Święty Augustyn nazywa Najświętszą Marię Pannę forma Dei. Kogo wrzucono do tej Bożej formy, ten od razu zostaje ukształtowany w Chrystusie Jezusie. Jezus Chrystus w nim. Małym kosztem i w krótkim czasie będzie przebóstwiony, ponieważ wrzucono go do tej samej formy, która ukształtowała Boga. Nie dziwmy się więc, że w programie formacyjnym Ruchu Światło Życie Maria Niepokalana jest wzorem nowego człowieka. Właśnie naśladując Maryję najpełniej osiągamy stan duchowej dojrzałości. Jeżeli Chrystus jest jak wschodzące słońce, to święci są Jego odbiciem. A Maryja wśród nich jest jutrzenką, więc idąc śladem Maryi w pełni naśladujemy Chrystusa, który jest miarą naszej duchowej dojrzałości.